z tych imion, z tych 12 imion, to jest historia konkretnego człowieka. To zaczyna się od wyboru, jakiego dokonuje Bóg, a kończy się męczeństwem. Poza jednym wyjątkiem. Historia Eliasza skończyła się śmiercią, ale nie było to męczeństwo. Wszyscy umarli potem śmiercią męczeńską, z wyjątkiem Jana, który miał jeszcze inną misję, szczególną wobec Maryi. Ciekawe jest to, że Jezus całą noc się modli, jest w takim głębokim dialogu z Ojcem, bo musi wybrać ludzi z wielkiego tłumu. Może wybrać każdego, ale musi zdecydować, kto będzie tworzył grono 12, ten zalążek Kościoła. Wiemy też, że każdy z tych apostołów tworzył pewien problem w tej wspólnocie. Mieli problemy z wiarą, z posłuszeństwem, z uwolnieniem się od ziemskich przywiązań. Mieli pragnienie nagrody. Zastanawiali się, który z nich jest ważniejszy i pierwszy. Niektórzy szukali przywilejów. Można powiedzieć, że w losach 12 apostołów zapisana jest jakby wirtualnie cała historia Kościoła. To, co potem się będzie działo przez następne 20 wieków. Tylko w większej skali. A mimo to nigdy Jezus nie cofnął powołania, wiedząc, jakie będzie ich życie. Nie cofnął tego powołania. Z wszystkimi tego konsekwencjami zostali wybrani, aby spełnić misję ewangelizacji świata. I nie czynili tego swoją mocą. Jest wyraźnie powiedziane, że Jezus nie tylko wybiera, ale ich uzdalnia, czyli daje im swojego ducha, żeby nie szli w swojej mocy, tylko w mocy Ducha Świętego. Żeby dzieło, którego dokonują, nie było ich dziełem, ale dziełem Bożym. Żeby nie przypisali sobie sprawczości, autorstwa, tylko żeby ciągle wierzyli i wiedzieli, że tym, który to sprawił, jest Bóg. Owszem, potrzebuje ich, bo to ich wybrał. Ale przyczynowość jest w Nim, w Bogu. Widzimy, jakie pragnienie towarzyszyło tłumom. Chcieli Go słuchać i chcieli znaleźć uzdrowienie dla swoich chorób i dla chorób swoich bliskich. To najmocniej jakby przyciągało ludzi do Jezusa, że uzdrawiał. Dlatego wielu ludzi uzdrowionych ginęło, odchodzili i już potem Jezus im nie był do niczego potrzebny. Zrobił swoje, są zdrowi, teraz mogą żyć, pełnią życia, a Jezus, po co im teraz Jezus? Apostołowie przeszli pewien proces oczyszczenia. Przez 3,5 roku Jezus ich przygotowywał, uczył ich wiary, uwalniał ich i pokazał ich pewną zależność, że ich misja, ich życie jest w relacji do Boga i takim musi pozostać, że nie ma tak zwanej autonomii przed Bogiem. całkowitego uwolnienia się od Boga. To jest fałszywy trop. Dlatego byli wdzięczni, że Jezus właśnie ich wydobył z tego życia, które prowadzili dotychczas i przeniósł ich w zupełnie inny wymiar. To dobrze pokazuje powołanie, kiedy wyraźnie Jezus mówi do rybaków, odtąd ludzi będziecie łowić. To jest zmiana jakościowa. Już nie ryby, tylko ludzi. Już nie zwykła praca, ale misja. Już nie doczesność, ale praca na życie wieczne. To jest skok jakościowy w ich życiu. Pewnie byli zdumieni, zdziwieni, dlaczego ich. Ewangelista nie opisuje reakcji tych, którzy nie zostali wybrani, ale pewnie reakcje były różne. Być może nie jeden się dziwił, może nawet ktoś się zgorszył, kogo on wybrał. Może niektórzy byli zawiedzeni, bo się spodziewali, że ich spotka ten wybór, a nie spotkał. Tak też bywa. Reakcje mogą być bardzo różne. Ewangelista to przemilcza, ale znając naturę ludzką, znając życie, wiemy, że reakcje musiały być różne. Ważne jest, że apostołowie, ci, którzy zostali powołani, potraktowali to poważnie. Tak poważnie, że stali się męczennikami. To jest najbardziej czytelny dowód. Najbardziej czytelny dowód, jak można potraktować powołanie. Na zasadzie pewnej identyfikacji z ofiarą Jezusa. Mamy też słowo z listu do Efezjan, w którym Paweł Apostoł mówi, jaki jest status chrześcijan. Mówi, nie jesteście obcymi ani przybyszami, ale domownikami Boga. Gość, jakikolwiek by to nie był gość, jakkolwiek honorowy, oczekiwany, nigdy nie będzie miał uprawnień, jakie daje bycie domownikiem. To są sytuacje nieporównywalne. Domownik jest u siebie. I tak się ma czuć. Może powiedzieć, to jest mój dom, to jest nasz dom, a ty jesteś tylko gościem. Ale mówi święty Paweł, jesteście domownikami samego Boga. I tak mamy się czuć. Nie jesteśmy obcy dla Boga. Nie jesteśmy przypadkowi. Nie jesteśmy kimś z zewnątrz. Jesteśmy domownikami. I mówi dalej, że ten dom ma głowicę węgła, czyli kamień węgielny. Pierwsza skała, na której wszystko się zaczyna budować, którym jest Jezus Chrystus. I ten kamień zespala wszystkich. Czyli każdy z nas poprzez relację z Chrystusem zespala się z innymi ludźmi. Nasze więzi w Kościele nie wynikają z jakiejś szczególnej przyjaźni czy jakichś bliższych znajomości. A przynajmniej nie to powinno być decydujące. Decydujące jest to, że każdy z nas ma relację do Jezusa. I wtedy jesteśmy w jedności. Właśnie każdy z nas dzisiaj przyjmie Pana Jezusa. I słuchamy tego samego słowa. I uczestniczymy w tym samym sakramencie. I To jest najgłębszy fundament jedności naszej. Wszystko inne musi ustąpić. Nasze poglądy, jakieś tam rodzinne doświadczenia, sąsiedzkie animozje, cokolwiek. Nie ma to znaczenia. Znaczenie ma to, że słuchamy tego samego słowa, że przyjmujemy to samo ciało i powinniśmy mieć tego samego ducha. Czyli nie powinno być różnic w wierze między nami. Nie powinno być różnic. Czyli nie może być tak, że dla jednych jest to grzech, dla innych jest to być może grzech, a dla kogoś to grzechem nie jest. Nie może być, że dla kogoś jest to śmiertelnie poważna rzecz, dla kogoś jest to ważna rzecz, a ktoś uważa to za nieważne. Takie różnice są dowodem na to, że nie ma jedności. Że Jezus nie pokonał naszych ludzkich względów. A dlaczego nie pokonuje? Bo musimy na to pozwolić. Musimy się na to zgodzić. Człowiek uparty na przykład nie pozwala, żeby Jezus jednoczył go z drugim człowiekiem. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy no przecież nasi parafianie, powiedzmy naszej parafii, głosowali na wszystkich możliwych polityków. I będą się kłócić do śmierci, który z nich jest ważniejszy, lepszy, uczciwszy. Przenosimy podziały ze świata zewnętrznego do Kościoła. Niestety, a powinniśmy jedność Kościoła przenosić w świat. Nie ten kierunek i nie ta wartość. Stąd ma wypływać jedność z innymi ludźmi. I wtedy Jezus niweczy te różnice. One są mniej ważne. Ważne jest to, że wierzymy w tego samego Boga, tą samą wiarą, w tym samym Kościele, że przyjmujemy te same sakramenty. Albo to coś znaczy, albo jest to jakaś pobożna fikcja. Trzeba się nad tym zastanawiać. Właśnie w dniu wyboru apostołów. Po ludzku oni się różnili. Szymon zwany Zelota. On sympatyzował z takim stronnictwem, można powiedzieć narodowcami żydowskimi. Zeloci mieli taki odłam sikariuszy, nożowników, którzy podżynali gadła Rzymianom, sądząc, że w ten sposób rzucą jarzmo okupacji rzymskiej z Palestyny. Nie zrzucili. Zamordowali iluś Rzymian, ale nie wyzwolili Izraela. Tomasz zawsze się spóźniał na przykład. I zawsze miał problemy w wierze. Wiele rzeczy ich różniło. Ale Jezus pokonał te różnice, słabości, uprzedzenia, ambicje, lęki. To wszystko, co było właśnie problemem między nimi, pokonał. Dzisiaj są we wspólnocie zbawionych jako święci. Pojednani we wszystkim. Nic ich nie dzieli. A na ziemi tyle ich dzieliło. Do czasu, aż Jezus okazał swoją moc. I oni tą moc przyjęli i pozwolili, żeby dalej się prowadzić. I my mamy dać się prowadzić. Każdy z nas. Tak jak oni.